Słuchacie radia RMF24, pewnie w różnych miejscach. Jedni pijecie teraz kawę, drudzy obserwujecie rzeczywistość za oknem, a jeszcze inni ciężko pracują. A my specjalnie dla was zajmiemy się teraz sytuacją, która dzieje się w Ukrainie. Prezydent Ukrainy zapowiedział, że ukraińscy i europejscy urzędnicy spotkają się pod koniec tygodnia, aby omówić szczegóły planu zawieszenia broni w wojnie z Rosją. To nie jest plan zakończenia wojny, ponieważ jak wiadomo, najpierw potrzebne jest zawieszenie broni, mówił prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. A z nami jest ukraiński dziennikarz Ołek Biłecki. Witam serdecznie.
Witaj Tomku, witam słuchaczy. Dzień dobry.
No i pytanie kluczowe. Czy rzeczywiście w Ukrainie, na poziomie parlamentu, w mediach mówi się o jakichś dopuszczalnych warunkach, dopuszczalnych z perspektywy Ukrainy, takiego planu zawieszenia broni?
No z tych ostatnich doniesień mamy pozycję Andrija Jermaka, to jest szef biura prezydenta, po prostu osoba bardzo wpływowa formalnie. Właśnie on mówi o tym, że to będzie taki jednolity plan, który będzie zawierał wizję amerykańską, ukraińską i europejską. To jest taka oficjalna część. Jeżeli chodzi o traktowania, no to patrzymy na to w taki sposób i to, co słyszę od analityków na przykład ukraińskich, że jeżeli nie będzie, a nie powinno być uznania okupowanych terenów za rosyjskie, nie powinno być usprawiedliwienia tej działalności rosyjskiej przez dziesięciolecie, faktycznie jeżeli to będzie tylko i wyłącznie taki startowy punkt, dlatego żeby dalej prowadzić działania dyplomatyczne. Ukrainie zależy na swojej integralności, na tym, żeby Ukraina dostała kontrolę nad granicami uznanymi przez świat, no to w takim razie to jest kompromisowa historia i widzę tutaj poparcie. Oczywiście,
ale gdyby żeby ktoś nie było wątpliwości, to precyzujmy. To znaczy, co jest gotowa uznać Ukraina? Linie rozdzielenia, rozumiem, nie uznanie okupacji i przejęcia przez Rosję tych ziem, które ona już według swojego prawa przejęła, tylko zgoda na zawieszenie broni w sytuacji, jaka jest w tej chwili.
Faktycznie, to jest. Tak, ale tam jest też druga część, no bo to jest jakby punkt startowy, tak jak to wygląda na chwilę obecną, uznajemy to, ale nie uznajemy, to znaczy te tereny za rosyjskie, ani Krym, ani tych cztery obwody częściowo lub w całości okupowane, ale dalej rozmawiamy w sposób dyplomatyczny, czyli nie używając broni. Właśnie to jest ważne i no, rozumiemy, że ta perspektywa może być dłuższa, ale no, faktycznie, jeżeli chodzi o działania wojskowe, o poparcie dla Ukrainy, rozumiemy, że no, lata lecą i te lata nie przynoszą nic dobrego dla Ukrainy, więc oczywiście nie wiem, czy to jest najlepszy plan, ale taki realistyczny plan, który może być, ale tutaj też zależy wiele od Władimira Putina, od Federacji Rosyjskiej, no to tak to przynajmniej traktują tutaj w Kijowie.
No właśnie, to teraz pytanie o Władimira Putina. Dobrze, że jego nazwisko i imię już się pojawiło, możemy jeszcze dodać odcięstwo. Natomiast pytanie, dlaczego w zasadzie, czy ukraińscy analitycy się nad tym zastanawiają, dlaczego Putin miałby się zgodzić? On powoli, bardzo powoli, ale jednak posuwa się do przodu, przesuwa tą linię rozgraniczenia. Dla niego każdy tydzień, każdy miesiąc wojny może wydawać się, tu jestem ostrożny, może wydawać się zyskiem. Dlaczego miałby się zgadzać na zawieszenie broni?
No tutaj mamy do czynienia z tym, co mówią Rosjanie i co robią Rosjanie, tak? To wielka różnica może być i często tak to wygląda w tej jeszcze sowieckiej dyplomacji, potem w rosyjskiej dyplomacji, to jest ich styl, ale to, co widzimy ostatnio w rosyjskiej gospodarce. Też te decyzje Donalda Trumpa jednak nic dobrego dla Rosji nie oznaczają. I na przykład, jeżeli Rosjanie mówią, że ich to nie dotyczy absolutnie, oni nie odczuwają działalności tych ograniczeń, tych sankcji, no to powstaje pytanie, dlaczego w takim razie wysyłają specjalną osobę do Stanów Zjednoczonych. Przypomnijmy, że Kirill Dmitriev to jest no, taki wysłannik, który w ciągu ostatnich dni był w Stanach Zjednoczonych i rozmawiał właśnie o tych restrykcjach, o tych ograniczeniach. Jak najlepiej to udowadnia, że Rosjanie mówią jedno, a robią jednak co innego.
A może wysyłają go po to, żeby znowu przekonał Donalda Trumpa, żeby dał jeszcze trochę czasu. Znaczy, bo mogą też po prostu grać na czas i pozorować chęć rozmowy. Tak jak pozorują od dobrych kilku miesięcy.
To prawda, tak, ale no rozumiemy, że nie ma braku reakcji. Czyli gdyby na przykład Rosjanie mówili o tym, że nie mają problemów z gospodarką, z tymi ograniczeniami i nic się nie działo, no to wtedy to można byłoby traktować za prawdę, ale tutaj widzimy, że jednak wysyłają, jednak próbują rozmawiać. I jeżeli to traktować właśnie w taki sposób, że to jest próba takiego kolejnego, no takiej polityki zawracania w kółko po prostu, tak? Nie wykluczamy, oczywiście tak to może wyglądać i to też jest w stylu rosyjskiej dyplomacji, ale tutaj no chyba nie umiem odpowiedzieć, jak długo będą mogli w tą zabawkę grać, tak? To zależy od prezydenta Stanów Zjednoczonych, od Białego Domu i od tego, jak oni traktują takie zachowanie rosyjskiej dyplomacji i rosyjskiego prezydenta. Każda taka historia wydaje się za ostatnią, że tuż, że no to już na pewno ostatnia chwila i Donald Trump już jest świadom tego, że Rosjanie po prostu no grają wariata z niego. Tak to mówią tutaj w Kijowie, w Ukrainie, tak? Ale nie umiem oczywiście powiedzieć, czy tak to jest w praktyce, czy jednak będziemy mieli jeszcze kilka takich prób, no, zawracania tej dyplomacji w tak zwane kółko.
A jakie są nastroje na ukraińskiej ulicy? Jak do tego wszystkiego podchodzą Ukraińcy? Wiadomo, że jesteście zmęczeni. Te naloty, te ataki są nieustające. Codziennie, niemal codziennie giną ludzie. Nie da się prowadzić normalnego życia. W zasadzie już niemal nigdzie, bo te naloty i te ataki sięgają także miejsc, które jeszcze parę miesięcy temu były relatywnie bezpieczne. Ukraińcy chcą pokoju, nawet za cenę, no, de facto, oczywiście nie de jure, tu zgody nie ma, ale de facto nawet za cenę utraty tych kontrolowanych, na jakiś czas przynajmniej, kontrolowanych przez Rosję terenów.
No to zależy, z kim rozmawiamy, bo ja słyszę bardzo różne opinie, tak naprawdę od tej najprostszej, tutaj nikogo nie chcę obwiniać, tak, ale no, są ludzie, które patrzą na to w sposób bardzo prosty, bardzo może nawet użyłbym takiego słowa prymitywny, mówiąc o tym, że no okej, zatrzymajmy tam, gdzie jest, oddamy to i po prostu żyjmy sobie w spokoju, ale no, zasada jest taka, że to nie jest warunkiem zakończenia wojny, to nie jest warunkiem też zawieszenia broni dla Rosjan i musimy być tego świadomi, no bo celem Rosji i celem Władimira Putina jest przyjęcie Ukrainy całej. No na przykład tak jak to jest z Białorusią, stworzenie quasi państwa i no faktycznie postawienie swojego rządu, czyli taka impotencja polityczna Ukrainy. Więc musimy to rozumieć. Część ludzi oczywiście, jacyś ludzie patrzą na to w taki sposób. Inni, to co słyszę od ludzi z może większym wykształceniem, takie moje subiektywne taka będzie ocena, tak? Ale to jest zrozumienie też tego, że nawet jeżeli teraz zatrzymamy, no to ta wojna wróci i dopóki Rosja rości sobie te ambicje na Kijów, na polityczny Kijów, tak? Musimy rozumieć, że no, pokoju nie będzie. Ktoś to też rozumie, ktoś jest świadom tego i no tutaj szukamy może jakieś wyjście inne, czyli dyplomatyczne, to o czym mówiliśmy przed chwilą, tak? Więc to, że mamy zmęczenie, no na pewno te noce z ostrzałami, oni nic dobrego jakby nie przynoszą, oczywiście, ale czy przyniesie rozejm tu i teraz taki prawdziwy pokój, to jest wielkie wątpienie wśród takich zwykłych Ukraińców, wśród ukraińskiej ulicy.
A co wojsko? No bo jeszcze mamy wojsko, mamy weteranów, którzy przecież niektórzy wrócili często jako osoby z niepełnosprawnością, często jako osoby z głębokim PTSD. Więc weterani i wojsko, co na to oni? No bo przecież to oni wykrwawiali się i wykrwawiają na froncie.
No, ja odpowiem na to pytanie w taki sposób. Parę tygodni temu miałem rozmowę z weteranem. On oficjalnie ma status bohatera Ukrainy. Właśnie on mówi o tym, że on nie widzi możliwości wojskowego rozwiązania, czyli Rosjan jest o tyle więcej niż Ukraińców tam na froncie, w wojsku generalnie, że no po prostu nie da się i teraz zadaniem jest utrzymać te tereny, kontrolę nad tymi terenami, nad którymi mamy kontrolę, a dalej to powinna być rozmowa już dyplomatyczna. Dalej to wszystko będzie też zależało od dozbrajania, od pomocy Zachodu, od pozycji amerykańskiego prezydenta. To nie była osoba tak naprawdę, która tam bardzo się zna na geopolityce, ale to było spojrzenie człowieka, który no dłuższy czas spędził na froncie, zrobił wiele rzeczy dla Ukrainy i właśnie stąd dostał ten oficjalny taki tytuł bohatera Ukrainy. Ma pseudo ogień, czyli wohoń po ukraińsku, tak żeby konkretnie mówiliśmy o konkretnej osobie. Moim zdaniem ta jego odpowiedź na moje pytanie będzie jak najlepiej no, też odpowiadała na to pytanie, które teraz tutaj, o którym teraz tutaj gadamy.
Ołachu, to jeszcze jedno pytanie, ostatnie już. Czy na ile Ukraina, na ile w ogóle my wiemy, co się dzieje na tych terenach, które Rosja okupuje, bezprawnie okupuje, na ile wiemy, co dzieje się z ludźmi? Przecież tam zostali także obywatele Ukrainy. Część, dochodzą nas takie głosy, została wysiedlona. W ich miejsce osiedlono często ludzi z dalekiego rosyjskiego wschodu, ale czy my wiemy, jak wygląda rzeczywistość i czy Ukraińcy wiedzą, jak wygląda rzeczywistość na terenach, które de jure należą do Ukrainy, no ale w tej chwili są bezprawnie okupowane przez Rosję?
No ja pochodzę też z jednego z takich terenów teraz okupowanych, to jest obwód zaporowski, mała wioska w okolicach Enerhodara. Enerhodar, przypomnę, że tam jest ta zaporowska elektrownia jądrowa. Problem rozmów z tymi ludźmi polega na tym, że najpierw no, nie ma normalnej łączności, nie ma normalnego internetu. Rosjanie w techniczny sposób wpływają na te aplikacje, przez które ludzie komunikują. To rzecz pierwsza. A druga, nawet jeżeli dochodzi do takich kontaktów, bo ja też czasami mam takie kontakty, to te rozmowy bardzo ogólne. Czyli to wygląda tak, że a u nas jest wszystko okej, okay, a jak u was żadnych konkretów, żadnego doprecyzowania. Ludzie się boją, że ich słuchają Rosjanie. I stąd właśnie taka ogólnikowa rozmowa po prostu. Jeżeli chodzi o think tank, o to właśnie co donoszą z tych terenów, no to wiadomo o represjach. Ja też znam takie przypadki, kiedy na przykład do jakiejś rodziny przyjeżdżało wojsko rosyjskie, no bo było podejrzanie, że oni komunikują z Ukrainą i z wojskiem ukraińskim, rzucali po prostu do piwnicy ojca, czyli głowę tej rodziny, powiedzmy tak, i tam próbowali jakąś informację wyłudzić i tak dalej. Czyli to jest taka machina represywna i no to dotyczy i także dzieci, bo to o tym też warto powiedzieć, no bo w szkołach wprowadzają takie programy, tak zwane w cudzysłowie patriotyczne, nawiązując do tego, że to już Rosja na zawsze, Ukraina jest państwem wrogim, a te dzieci nie są Ukraińcami, więc to jest też taka, no, taka zbrodnia faktycznie przeciwko tożsamości tych ludzi, które znajdują się na tych terenach.
Bardzo dziękuję. Ołek Biłecki, ukraiński dziękuję. Dziennikarz, był naszym gościem. Bardzo dziękuję Ci za tę informację, szczegółową opowieść o tym, co dzieje się w tej chwili w Ukrainie. A w Radiu RMF 24 oczywiście na bieżąco najważniejsze informacje. Towarzyszymy Wam w ciągu dnia i opowiadamy o tym, co dzieje się w Polsce i na świecie.